Którą byś wybrałbyś sobie hasło, bo pierwsze i dziesiąte i piąte i siódme rozwiązane. Ty które byś wybrał?
Jedynkę.
Jedynka już jest rozwiązana.
Dwójeczkę.
Dwójeczkę, no to słuchaj. Kolorowe, tańczą na papierze, ostre główki mają. Jak się nazywają?
Kwiatki.
Bardzo dobrze. Karol rozwiązał już drugą zagadkę. A powiedz jeszcze, którąś próbujemy?
Trzecią.
Trzecią, bardzo dobrze. Słuchaj, nie ciasto, nie glina, ale piona w dłoniach. Może się zmienić w kota, dom, psa lub słonia. Co to może być? Takie bardzo plastyczne to jest i możemy z tego coś ulepić. Nie ciasto, nie glina.
Plastelina.
O, plastelina, brawo, brawo. Karolu, kogo chciałbyś pozdrowić?
Siostry, która jest w szkole.
Tak. Jak ona ma na imię?
Weronika.
Tak, Weronika. Kogo jeszcze?
Mojego młodszego brata Wojtusia, który jest śpi. I mojego brata Filipa.
Filip. A Filip gdzie jest? Bo Wojtek śpi, tak? A Filip?
W naszym pokoju.
W naszym pokoju. No to ja się dołączam do tych pozdrowień. A mamę, tatę też, co?
Nie bawi.
A co, mamę, tatę też pozdrowimy?
Tak.
A powiedz też się, Karol, tak... Powiedz, też się tak zapytam, czy ty dzisiaj... A powiedz mi, czy ty dzisiaj też za kogoś zmarłego w swojej rodzinie będziesz się modlił, bo dziś taki specjalny jest dzień, kiedy wspominamy naszych zmarłych, których kochaliśmy, no i pewnie dalej kochamy.
Za prababcię.
Za prababcię. Pamiętasz jej imię?
Od Stanisława.
Rozumiem. A powiedz, a jaką modlitwę możemy odmówić w jej intencji?
Aniele Boży.
Dobrze. Módlmy się.
Aniele Boży, stróż mój, zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze do pomocy, broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen.
Amen. No jeżeli mówiliśmy też o zmarłych, to w ich intencji, w intencji zmarłych z twojej rodziny, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Ja cię pozdrawiam wujka Krzysia.
Amen. A gdzie ten wujek Krzysiu mieszka? Co?
Chełmży.
A w Chełmży, no to... To dołączamy się do tych pozdrowień. Dziękuję ci bardzo, Karolu. Trzymaj się dzielnie. Z Panem Bogiem. Drogie dzieci, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pamiętajmy dzisiaj o naszych zmarłych, tych, których, jak wspomniałem, kochaliśmy i pewnie kochamy. I tę naszą miłość właśnie będziemy wyrażali w pamięci, w modlitwie właśnie za nich, by mieli tę radość oglądania tak jak kiedyś nas, tak teraz Pana Boga twarzą w twarz w niebie. Zapraszam oczywiście wieczorem na spotkanie o 19:30. Będzie dla was audycja, a później wspólnie będziemy się modlili. Jest 10:30. Tu Radio Maria, katolicki głos w twoim domu. Audycja Czytać, aby być mądrym. Jest z nami pan Szymon Cieślar, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Szczecinku i dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość, redaktor też naczelny miesięcznika w naszej rodzinie. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Co no, dobrego? Serdecznie. Wiemy, że jest nowy miesięcznik z książką. Wiemy też o następnych pozycjach książkowych. Co dziś, na co pan dziś chciałby zwrócić nam uwagę? Po co warto sięgnąć?
Na pewno powiem dzisiaj o książkach dla dzieci, bo przed chwilą skończyła się audycja dla dzieci. To, drodzy rodzice, będą książki dla dzieci. Też o książkach, które nawiązują do czasu, w którym jesteśmy, czyli poruszające temat naszego zbawienia, przygotowania do śmierci I tak przecież właśnie książka założyciela Zgromadzenia Ojców Redemptorystów, świętego Alfonsa Maria di Liguori, Przygotowanie do śmierci, to jest dodatek do miesięcznika, a te dodatki nie dość, że są zawsze wartościowymi książkami, to jeszcze przy okazji tego, że są dołączone do miesięcznika, to są w bardzo niskiej cenie. Dlatego o tej książce też za chwilę powiem. No i miesięcznik w naszej rodzinie oczywiście, czyli czasopismo dla całej rodziny, dla wszystkich, którzy... Halo? Czy my się słyszymy?
Tak, słyszymy się. Tak, oczywiście.
Coś mi umknęło. Miesięcznik dla całej rodziny, który można polecić i dzieciom, bo przed chwilą dzieci miały swoją audycję. Tam jest ten mały kącik dla dzieci, a w nim modlitwa różańcowa z Madzią Buczek. Jest słowo jego ekscelencji biskupa Długosza do dzieci i podwórkowe koła różańcowe dzieci zamieszczają swoje informacje. No i oczywiście trochę zabawy intelektualnej dla dzieci, takiej poznawczej, czyli gry, zabawy dla dzieci. Drodzy Państwo, ale miesięcznik otwierają sprawy społeczne jak zawsze i zacznę od artykułu profesora Mieczysława Ryby, Niepodległość. Wielkie dobro czy przeżytek? Dzisiaj, kiedy zastanawiamy się, czy jak świętować w ogóle 11 listopada i czy jeszcze należy świętować, bo przecież są głosy takie, które mówią, że to jest niezdrowe, delikatnie mówiąc. Posłuchajmy, co pisze o tym profesor. Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości nasuwa całą garść refleksji współczesnych. Kosmopolityzm stał się modnym niemalże jak w czasach PRL. Patrioci oskarżani są o ksenofobię, zaściankowość, a nawet faszyzm. We współczesnym świecie próbuje się przedefiniować pojęcie niepodległości, ponieważ w narodzie polskim zbyt silna w cudzysłowie jest pamięć o tragedii rozbiorów oraz o zmaganiach o niepodległość w czasie II wojny światowej, środowiska lewicowe niejednokrotnie nie mówią wprost o rezygnacji z niepodległości państwowej, ale o jej totalnej redefinicji. Twierdzi się zatem, że we współczesnym zglobalizowanym świecie nie ma krajów całkowicie niepodległych, że istnieje ogromna współzależność wszystkich od siebie nawzajem. Co dalej, dowiedzą się Państwo z lektury artykułu Niepodległość, wielkie dobro czy przeżytek. Bardzo ciekawa refleksja na ten temat i myślę, że trzeba ją przeczytać. My dorośli powinniśmy przeczytać, a i młodzież, bo przecież młodzież dzisiaj, jak widzimy, bardzo łatwo daje się zmanipulować w różne hasła i bezkrytycznie je przyjmuje. Mało tego, gotowa jest działać w obronie haseł, których nie rozumie do końca, więc ten artykuł może pomóc w uformowaniu świadomości zarówno dorosłych, jak i młodych ludzi. Pan senator Jan Maria Jackowski z kolei zatytułował swój felieton "Gdy szarzy udają białych" i zastanawia się nad tym, co się dzieje. I stawia takie pytania, by wiedzieć, kto jest kim, bo mocne są pytania o istotę polityki w środowiskach odwołujących się do prawicowości i inspiracji chrześcijańskiej. Co jest istotą polityki? Czy wierność wyznawanym wartościom i głoszonemu programowi? Czy relatywizm, pragmatyzm i zasada, że cel uświęca środki? Jakie są granice kompromisu? Co jest celem polityki? Roztropna troska o dobro wspólne czy wąski interes grupy partyjnej, by za wszelką cenę utrzymać się przy władzy? Na te pytania nie tylko je autor stawia, ale próbuje też odpowiedzieć i analizuje dzisiejszą sytuację polityczną w naszym kraju, no, która wydaje się być bardzo zamieszana, jeśli tak mogę kolokwialnie powiedzieć. A żeby nie stracić orientacji w tym zamieszaniu, to właśnie te artykuły profesora Ryby i senatora Maria Jackowskiego. Miesięcznik w naszej rodzinie to nie tylko sprawy społeczne, również poradnicze, o nich powiem później, ale też refleksje na temat tego, co się dzieje w naszym życiu duchowym albo co mogłoby się dziać. I tak słowo o Andrzejkach. Tutaj pani Małgorzata Nawrocka, która nakręciła też krótką wypowiedź o Halloween. Ta wypowiedź jest dostępna w mediach społecznościowych i na Facebooku Fundacji Nasza Przyszłość. Zachęcam tam zajrzeć. Tam też jest mowa o książkach, o miesięczniku. Ale właśnie ta refleksja o Halloween, które już za nami, ale dlaczego jest ono niebezpieczne? A w miesięczniku słowa o Andrzejkach. Grzech czy nie grzech? Jest słowo o historii Andrzejek. Ale czy wiedzieliśmy, że były również Katarzynki dla kawalerów? No i właśnie, czy Andrzejki to takie nasze rodzinne Halloween? Warto ten artykuł przeczytać, zastanowić się, czy to lanie wosku, tradycja andrzejkowa jest zabobonem, czy jest już grzechem, czy tylko jakimś zwyczajem. Jak do tego podejść, żeby mieć spokój w sumieniu i też nie bać się naszych tradycji, czy naszych jakichś zwyczajów, albo umieć im postawić tamę, zaprzestać pewnych rytuałów. Warto i dlatego polecam artykuł Andrzejki Małgorzaty Nawrockiej. Ruszył różaniec do granic. Różaniec do granic nieba. Pisze o tym pani Monika Bilska. Rozpalmy modlitwą granice nieba. Niech śmierć nie ma już dostępu do naszych rodzin. I właśnie różaniec do granic, który ruszył z początkiem listopada, szturmuje, modlitwa szturmująca w intencji nienarodzonych dzieci i naszych rodzin. Wierni z całej Polski z różańcem w dłoniach proszą Boga, by zatrzymał śmierć, która ma dostęp do ludzkich serc poprzez grzech tak zwanej aborcji. Organizatorem jest Fundacja Solo Dios Basta. Na czym to polega, o co chodzi z tym różańcem do granic, dowiecie się Państwo właśnie z artykułu pani Moniki Bilskiej. A obok, dosłownie na stronie obok, na stronie 47, świadectwo Mirosława, który napisał: zrozumiałem wszystko w jednej chwili. Moje świadectwo dotyczy różańca. Większość tego rodzaju świadectw zaczyna się od podzielenia się swoją miłością do modlitwy różańcowej. Ich autorzy piszą, jak Maryja im pomogła, że tej modlitwy nauczyła ich babcia, mama, czasem wspólnota. Moje świadectwo jest nieco inne. W domu różańców miałem dużo kolorowych, misyjnych, białych, drewnianych, pachnących różami, kryształowych z ametystu. Właściwie mógłbym śmiało powiedzieć, że je kolekcjonowałem. Traktowałem je jako coś, co można zbierać, czym można się chwalić. Samo to nie było niczym złym. Problem polegał tylko na tym, że ja się na różańcu w ogóle nie modliłem. Zatem świadectwo zrozumiałem wszystko w jednej chwili i rozpalmy granicę modlitwą nieba, czyli różaniec do granic. O tym w miesięczniku. Dalej Duch Święty czy Duch Świata to ksiądz dr Marek Dziewiecki i druga część jego rozważania o darach Ducha Świętego. To taki katechizm, drodzy Państwo, dla nas, po to byśmy rozumieli naszą wiarę, byśmy wiedzieli, co z czym łączyć, jak to interpretować i dlaczego pewne rzeczy powinniśmy robić, powinniśmy się modlić na przykład do Ducha Świętego i co się z tym wiąże, co możemy otrzymać, a jak możemy zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ksiądz Marek Dziewiecki, który pięknie pisze, niesamowita postać, niesamowity człowiek, który w bardzo przystępny sposób, absolutnie nie beletrystyczny, ale łatwy w odbiorze, przybliża nam najważniejsze prawdy wiary, ale też psychologii naszego życia, ale to już w innych artykułach. Liczenie szabel to kolejny artykuł, tym razem księdza Pawła Siedlanowskiego. Ksiądz, przypomnę, jest prezesem Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Liczenie szabel. I znów coś poszło nie tak. Mężczyzna XXI wieku, wedle ideałów neomarksistowskich, miał być słabeuszem, dandysem, rozmemłanym chłoptasiem, podciągającym opadające gawki, zbyt słabym, by hołdować opresyjnemu patriarchalnemu modelowi rodziny. Ściskającym w ręku smartfon, bez zasad, honoru, wyprany z wiary w Boga i kościelnych przesądów. To wstęp do artykułu i sugestia, że coś poszło nie tak. A zatem ta optymistyczna część tego artykułu to rozważania o tym, jak mężczyźni włączają się w modlitwę, jak mężczyźni potrafią tworzyć potrafią tworzyć wspólnoty modlitewne i w ostateczności potrafią aktywnie działać w kościele, ale działać społecznie, właśnie zainspirowani modlitwą wspólnotową. Różaniec do smagania, różaniec do zabijania. Żołnierze Chrystusa na swojej stronie internetowej zamieścili napis wiejący grozą. Różaniec do smagania, różaniec do zabijania. Cóż, tak zmroziło tych, którzy się tym przerazili. Różańce, które widzieliśmy owinięte na pięściach fanatyków religijnych z organizacji Żołnierze Chrystusa, wydawały nam się dziwnie ciężkie i długie. To wpis internetowy atakujący Żołnierzy Chrystusa. Okazało się, że produkują je firmy zajmujące się militariami. I tak zwane różańce wykonane są z ekstremalnie wytrzymałej linki. No i drodzy Państwo, tu już przeszedłem do clou tego artykułu. Różaniec, który jest bronią, na którą nie trzeba mieć pozwolenia. A zarzuca się właśnie rycerzom, żołnierzom Chrystusa, że są organizacją, która chce działać siłą. Chce działać agresywnie, wykorzystując do tego różaniec. I to jest nieprawda. Przeczytajmy ten artykuł Liczenie szabel, czyli jak to jest z mężczyznami i jacy są dzisiaj prawdziwi mężczyźni, rycerze, żołnierze Chrystusa. Uprzedmiotowienie Boga i człowieka. To krótki, ale jak zawsze bardzo treściwy felieton pani Hanny Wójkowskiej, lekarza medycyny, która pisze tak. Czas jest darem Bożym, podobnie jak życie, najcenniejszym. Także ten czas, w którym żyjemy, naznaczony ogólnoświatowym kryzysem praktycznie we wszystkich obszarach ludzkiej egzystencji. Nic nie jest takie, jak było przed rokiem. Ani życie społeczne, ani prywatne. Zmienił się Kościół, służba zdrowia, wszelkie usługi, administracja, polityka, szkolnictwo. Jedni uspokajają, inni straszą, wyciągają konsekwencje. Wydaje się, że niektórzy wiedzą lepiej i więcej, a drudzy to tylko ciemna masa. A jak jest, kto zna prawdę? Tylko Bóg, który zna wszystkie ludzkie poczynania i którego słońce wschodzi i zachodzi nad dobrymi i złymi. Piękny felieton, gorąco Państwu polecam. Nad przemijaniem i zmianami, które zachodzą w ostatnim czasie bardzo intensywnie, zastanawia się też nasz psycholog w rodzinie, pani profesor Sławomira Anna Gruszewska. Świat z oddali. Sugeruję, byśmy nie bali się zmiany, sugeruję, byśmy byli odważni, jeśli chodzi o to, co przed nami, i przede wszystkim nie uciekali do tego, co już było, w nadziei, że to, co było, wróci. Bo przecież to nie wróci. Powoli adoptujemy się do nowych warunków, poznajemy nowe zasady komunikowania się, wprowadzamy nowe pojęcia, stare resetujemy lub nadajemy im nowy wymiar i nowe znaczenie. Bez pośpiechu, ale uczymy się nowych rzeczy. Czy powinniśmy się bronić przed tym, co inne, dotąd nieznane? Nie, nie ma takiej potrzeby. Teraz mogę wrócić do wcześniejszego pytania. Czy wróci to, co było przed pandemią? Jeśli odpowiem, że tak, to tym samym zaprzeczę temu, że jesteśmy w procesie rozwoju z dominującą w nim energią pragnienia, a potwierdzę, że stoimy w miejscu owładnięci paraliżującą energią braku. Jeśli odpowiem, że nie, to sprowokuje być może u kogoś tęsknotę za czymś nieodwracalnym, a w kimś innym żal niespełnienia. Żadna z odpowiedzi nie będzie zadowalająca. Trzeba poczekać i sprawdzić, które rozwiązania zostaną całkowicie zaadoptowane, które tylko w części, a których się pozbędziemy. Bardzo ciekawy artykuł, jak zawsze poetycko się rozpoczyna wspomnieniami pani Sławomiry Anny Gruszewskiej z dzieciństwa i przechodzi ona do nieuchronnej zmiany, która towarzyszy całemu naszemu życiu. W podobnym tonie utrzymana refleksja pana Stanisława Koguta, który jak zawsze barwnie i pomysłowo opisuje jakiś problem, który zaprząta jego głowę. Tym razem odnosi, jak zwykle odnosi się do sztuki, tym razem do sztuki filmowej i do filmu Ojciec Chrzestny. Któż no, nie słyszał o tym filmie? Myślę, że każdy, kto w ogóle interesuje się kinem, ten film widział, jego części. A tutaj Ojciec Chrzestny między Starym i Nowym Światem. O tym, że Ojciec Chrzestny jest filmem wybitnym, nie trzeba nikogo przekonywać. Oczywiście uważam, że jest to największy film, jaki w ogóle powstał i również w tej opinii nie jestem odosobniony. Z czego jednak wielkość tego filmu wynika, to już raczej rzadko bywa przedmiotem głębszej refleksji. Na ogół wskazuje się więc na barwność i wyrazistość postaci, typowość opowiadania jej historii, czy uwikłanie głównego bohatera w klasyczny węzeł tragiczny. Ale wszystkie te atuty, nawet razem wzięte, nie tłumaczą jeszcze wyjątkowości filmu, bowiem wbrew pozorom to wcale nie jest film o mafii i upiornej logice jej działania. Ojciec Chrzestny do nich nie należy. Jego wielkość nie polega na demaskowaniu, ani nawet na ukazaniu zwodniczego piękna mafijnej rzeczywistości. O czym jest więc ten film, drodzy Państwo? Wystarczy przeczytać dalej. Ja powiem tylko, że autor, pan Stanisław Kogut, sięgnął bardzo głęboko do tej opowieści filmowej, w której analizuje przywiązanie do tradycji, do kultury, tożsamość narodową, tożsamość kulturową, czyli to wszystko, co dzisiaj stoi pod takim wielkim znakiem zapytania, a nawet jest bardzo mocno kwestionowane, napiętnowane, ośmieszane. I autor pokazuje, jak jest to ważne i pokazuje przykłady z Polski, pokazuje przykłady z literatury, właśnie ze sztuki, jak ważne to było kiedyś i jak ważne jest dzisiaj. Bardzo aktualny artykuł, bardzo ciekawy i jak zawsze napisany barwnym językiem i z ogromną wrażliwością. Stanisław Kogut, Ojciec Chrzestny między Starym i Nowym Światem. Drodzy Państwo, w miesięczniku oczywiście wiele więcej artykułów. Ja tylko w skrócie powiem o tych, które jeszcze chcę zaanonsować, a mogą Państwo zobaczyć miesięcznik na stronie internetowej Fundacji Nasza Przyszłość. Właściwie przez Facebook, przechodząc z Fundacji Nasza Przyszłość, naszego wydawnictwa, mogą Państwo zajrzeć do środka miesięcznika. A w nim każdego dnia wygrywać ze swoją starością. O tym pisze pani Krystyna Berdyjska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Górnym Sulinowie i niezmiennie zachęca osoby starsze do aktywności. I już uprzedzam, nie chodzi o to, żeby starsi biegali. Nie chodzi o to, żeby koniecznie jeździli na rowerze. Chociaż dlaczego nie? Ale chodzi o tę aktywność intelektualną, żeby głowa cały czas pracowała. I to nie ciężko w znaczeniu takiej niezwykle intensywnej, intelektualnej pracy, ale podejmowanie takich drobnych czynności, które zmuszają do właśnie myślenia, aktywności czasem ruchowej, chociażby dłoni, chociażby nóg, po to, żeby przejść. No, bardzo ciekawe to jest. Ja przeczytałem to z zaciekawieniem, dlatego że nie zdawałem sobie sprawy, jak proste czynności, na przykład odbijanie balonika takiego nadmuchanego, może być terapeutycznie pozytywne dla osoby starszej. No, polecam. I warto to przeczytać tym, którzy opiekują się, mają osoby starsze w rodzinie, ale podsunąć też to tym osobom. Może to zainspiruje, może to zachęci do tego, żeby nie popadali w jakiś smutek, nie zamykali się w sobie, nie spędzali całego dnia przed włączonym telewizorem i nic się nie dzieje, tylko coś wlewa się do głowy bez kontroli. Więc polecam każdego dnia wygrywać ze swoją starością. Może nie tylko ze swoją, ale kogoś w rodzinie. Kradzież tożsamości. Słyszeliśmy o tym pewnie, że zdarza się tak, iż komuś ukradnie się tożsamość. Co to znaczy? No, kradnie się dokumenty albo zdobywa się w nielegalny sposób dostęp do dokumentów elektronicznych i podszywa się pod tę osobę, która jest właścicielem tych dokumentów i w jej imieniu zaciąga na przykład kredyty. No, nie jest to rzecz rzadko spotykana, wręcz przeciwnie, spotykana bardzo często. I nasz prawnik, prawnik miesięcznikowy, radzi, jak sobie z kradzieżą tożsamości poradzić, co zrobić. Pisze też, jak jest wykorzystywana skradziona tożsamość, jak postępować, co zrobić z dowodem osobistym, gdzie się zgłosić, kiedy staniemy się ofiarą właśnie kradzieży tożsamości, ale też jak zapobiegać kradzieży danych osobowych. Praktyczny, bardzo ważny artykuł. Rokitnik. O tym pisze pan Zbigniew Tomasz Nowak, czyli apteka Pana Boga, leki z Bożej Apteki. Tym razem rokitnik, który może być teraz bardzo przydatny w czasie pandemii ze względu na swoje właściwości. Gdzie go znaleźć, jak zbierać owoce, czy można skorzystać z suszonego, czy w tabletkach i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim zalety rokitnika. Pani Agnieszka Kim z kolei pisze o pigwie i pigwowcu, bo to też bardzo bogate w witaminę C owoce, które możemy z powodzeniem teraz używać. Kulinarne porady to też pani Karolina Pilkiewicz i tym razem kuchnia pachnąca jesienią. Co można zrobić z jesienią pysznego, a jednocześnie nowego? Lubimy, kiedy pojawia się coś nowego, chociaż nie zawsze to akceptujemy smakowo. Boimy się, wolimy smaki, które już znamy. Ale tutaj to, co proponuje pani Karolina, łączy jedno z drugim. Jest nowe, z dobrze znanymi nam smakami. Na przykład zupa z brukwi na gęsinie albo drożdżowe ślimaczki z orzechami i cynamonem. Patrzę na zdjęcia, czytam tytuły i ślinka cieknie. Drodzy Państwo, w miesięczniku jeszcze rozmowy. Tym razem rozmowy, akurat tak się złożyło, że jedna o stwardnieniu rozsianym, druga o zespole Aspergera. Bardzo, bardzo ważne tematy. Choroba stwardnienia rozsianego ciągle niezbadana. Jak postępować? Jak w ogóle oswoić się z tym, że jest się chorym albo ktoś w rodzinie jest chory? A zespół Aspergera, czyli właściwie wstęp do autyzmu, czy nie wiem, tak to mogę powiedzieć, ale powiązane z autyzmem zaburzenia rozwojowe. To nie jest choroba, to są zaburzenia rozwojowe i dość często spotykane. Jak z tym sobie radzić? Tutaj rozmowa z panią Jadwigą Wawrzyniu, która jest nauczycielem w przedszkolu wspomagającym, jest nauczycielem wspomagającym w katolickim przedszkolu Serduszko. Wiele więcej artykułów, ale ja chcę powiedzieć o książkach, tak by zmieścić się w czasie i drodzy Państwo, teraz, właśnie w tych dniach, książka, która już została zaanonsowana przeze mnie, Święty Alfons Maria de Liguori, Przygotowanie do śmierci. W dzisiejszych czasach, kiedy śmierć jest tematem tabu, Święty Alfons przypomina, że jest ona nie tylko wydarzeniem nieuniknionym, ale także ostatnim aktem ziemskiej egzystencji i bramą do życia wiecznego. A zatem jak przygotować się do śmierci, jak być człowiekiem świadomym tego, że kiedyś umrzemy. W tym pomoże nam książka Przygotowanie do śmierci. To jest duża publikacja, ponad 300 stron, 340 stron, dołączona do dodatek do miesięcznika w naszej rodzinie. Ksiądz Tadeusz Doyle, posługujący w Irlandii, to książka Kiedy umrę, chcę iść do nieba. To są świadectwa osób, które miały doświadczenie z pogranicza śmierci. Ksiądz Doyle zebrał poruszające świadectwa, zebrał je w książkę i sugeruje, że odnajdziemy w tych świadectwach prawdę o celu ziemskiego życia oraz zapewnienie o miłości Boga, który chce dla nas największego dobra, jakim jest raj. Autor podaje też konkretne wskazówki, jak radykalnie przemienić życie, by już tu na ziemi podążać ku niebu właściwą ścieżką. Książki dla dzieci, bo o nich wspomniałem, to historia Karla Akutisa, Eucharystia, moja autostrada do nieba. Carlo Acutis to 15-latek, który zmarł w 2006 roku na białaczkę, a dzisiaj jest już błogosławionym. Papież Franciszek ogłosił Acutisa błogosławionym. Był uznawany za geniusza komputerowego. Był zwyczajnym nastolatkiem. Uwielbiał kreskówki, filmy, gry komputerowe. Pasjonował się informatyką. Uważany był za komputerowego geniusza. Dlaczego jest dzisiaj błogosławionym? Jak wyglądało jego życie? To może być, ta książka może być doskonałą inspiracją dla młodych ludzi, a przede wszystkim przykładem, że 15-latkowie, nastolatkowie są mądrymi ludźmi, mogą być mądrymi ludźmi, mogą żyć z Bogiem, potrafią żyć z Bogiem i nie boją się żyć po Bożemu. Doskonałe świadectwo dla młodych ludzi właśnie dzisiaj, nawet dla tych, którzy nie włączając się ślepo w protesty, być może zadają sobie pytania takie, na które nie znajdują odpowiedzi. Dlaczego mam być chrześcijaninem? Dlaczego mam być katolikiem? Dlaczego mam postępować tak, a nie inaczej? No właśnie ta historia Karla Acutisa może doskonale w tym pomóc. Dla dzieci Mali przyjaciele Jezusa Eucharystycznego to drugie wydanie książki Ewy Hunter, w którym przedstawionych jest 19 postaci świętobliwych dzieci. Niech one będą przykładem dla dzieci przygotowujących się do komunii świętej, pierwszej komunii świętej, może dla tych, którzy szykują się do bierzmowania. 19 postaci opisanych w tej książce to ludzie, dzieci, które chodziły po świecie, po tym świecie i zostały uznane za błogosławione, święte, czy są obecnie sługami bożymi. Legendy polskie o Lechu, Czechu i Rusie i inne opowieści. Pięknie wydana, ilustrowana książka, oczywiście dla dzieci. I znowu, po co czytać dzieciom legendy? No, pierwsze dlatego, żeby poznawały historię Polski z opisaną w formie legend, ale przede wszystkim, by z tych legend uczyły się dobra i zła, by poznawały postaci dobre i złe, by widziały, że i takie istnieją i by uczyły się wyboru. Znów od dziecka uczymy wybierania pomiędzy dobrem i złem i walki o dobro przeciw złu. To wszystko dzieje się w naszym codziennym życiu na podstawie najprostszych naszych wyborów. I ta książka może w tym również pomóc. Polecam katalog Splendor 24 i na stronie Splendor 24 można go pobrać, można też zamówić w wersji papierowej. Przypominam o kalendarzu, bo kończy się rok pomału i kalendarz rodziny Radia Maryja. To też można wszystko znaleźć na stronie splendor24.pl. A katalog to o wiele więcej publikacji niż te, które dzisiaj zdążyłem Państwu zaprezentować i zachęcić do ich przeczytania. Bardzo dziękuję za spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy. Był z nami pan redaktor Szymon Cieślar, redaktor naczelny miesięcznika w naszej rodzinie, też dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość i prywatnego LO i Szkoły Podstawowej w Szczecinku. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy też społeczność szkoły całą, tych, którzy też proponują nam dobrą książkę, dobrą prasę, dobre pozycje dla dzieci, młodzieży, dla każdego z nas. Splendor24.pl. Może też przypomnę telefon do Fundacji Nasza Przyszłość 94 373 11 60. Powtórzę 94 373 11 60 i końcówka 61 i 62. Minuta po 11. Słuchają Państwo Radia Maryja w naszym programie wiadomości, które przygotowała i przekaże Justyna Kendra.
Obchodzimy dziś dzień zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. To czas szczególnej modlitwy o wieczny pokój dla dusz czyśćcowych, które oczekują na ostateczne pojednanie z Bogiem. Przypomina o tym w relacji Bernadeta Sokół.
W dniu zadusznym wyrażamy wiarę w obcowanie świętych. To również dzień refleksji nad życiem i przemijaniem. Z powodu pandemii rosnącej ilości zakażeń cmentarze również dziś pozostają zamknięte. Księża biskupi zachęcają wszystkich do modlitwy za zmarłych w domach i świątyniach. To właśnie pomoc modlitewna dla dusz ludzkich przebywających w czyśćcu jest najważniejsza, podkreśla ksiądz dr Andrzej Dębski, rzecznik archidiecezji białostockiej.
2 listopada modlimy się za zmarłych, którzy odeszli od nas, a nie są świętymi. Czyli pamiętamy o tych wszystkich ludziach, których znaliśmy, o naszych przodkach, może rodzicach, dziadkach, babciach. Teraz to, co możemy im dać, to naszą modlitwę, naszą pamięć. Oczywiście w naszej polskiej obrzędowości, tradycji zapalamy znicze, kładziemy kwiaty na grobach, to są piękne zwyczaje, ale jednak te kwiaty, te znicze już w niczym im nie pomogą. Najważniejsza jest nasza modlitewna pamięć, czyli prośba o to, żeby Bóg odpuścił im grzechy i wynagrodził dobro, które popełnili w ciągu swojego życia.
W trosce o bezpieczeństwo Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących, można uzyskać przez 8 dowolnie wybranych dni do końca listopada, a nie jak dotychczas tylko w oktawie wszystkich świętych. Chodzi o uniknięcie dużych skupisk ludzi, głównie na cmentarzach. Przepisy zabraniają większych zgromadzeń.
Fundacja Jeden z Nas apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Narodowej Rady Bioetyki. Ma to być odpowiedź między innymi na trwające od ponad tygodnia protesty, w których wybrzmiewają emocje zamiast merytorycznych argumentów. Obrońcy życia uważają, że postulowany przez nich całkowity zakaz tzw. aborcji pozostawia miejsce na właściwe i dobre uzgodnienie wartości. Takie, które szukałoby maksymalnego uszanowania nienaruszalności wartości życia dziecka oraz niepodważalnej wartości życia i zdrowia matki. Rolę wytyczenia ram etycznych dla trudnych wyborów w tym zakresie mogłaby pełnić właśnie Narodowa Rada Bioetyki, mówi Michał Baran, sekretarz zarządu Fundacji Jeden z Nas.
Narodowa Rada Bioetyczna mogłaby wytyczać pewne standardy, wyznaczać pewne widełki, w ramach których właśnie rodziny i lekarze, którzy rzeczywiście stykają się z sytuacjami dramatycznymi, którzy rzeczywiście nieraz stają przed momentami trudnych wyborów, ale właśnie od debaty i od takiego eksperckiego gremium mogliby otrzymać zalecenia, dobre standardy do tego, jak w takich nieraz